Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
Dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest program Alfabet o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dzisiaj dwie bardzo ważne i bardzo mądre książki, ale nie tylko. I ciekawe rozmowy, i będzie coś do słuchania. A zaczniemy od ogłoszenia wyników konkursu, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Konkurs nazywa się Literacka Podróż Hesti i to jest konkurs, w którym chodzi o wyłonienie najciekawszej książki dla dzieci trochę starszych, takich między 10 a 14 lat. Już wiemy, kto ten konkurs wygrał, jaki jest ten najlepszy tytuł i zaraz o tym powiemy, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Literacka Podróż Hesti, tak nazywa się literacki konkurs, w którym każdego roku poszukiwane są tytuły dla młodych czytelników, dla takich dzieci już trochę starszych, dobrze czytających, książki zwykle grubsze, o skomplikowanej intrydze i takie też książki trafiły do czołówki, do tych 5 nominowanych tytułów, o których mówiliśmy tydzień temu w Alfabecie. I teraz powinny wybrzmieć fanfary, tadaun, tadaun, już wiemy, kto zdobył główną nagrodę, Karolina Levenstam za książkę Silla. Książkę, która ukazała się w wydawnictwie Agora dla dzieci. A dlaczego właśnie ta książka otrzymała tę główną nagrodę, to o tym powie Michał Rusinek, który zasiada w kapitule konkursu.
To może zacznę od tego, że w tym roku postanowiliśmy trochę inaczej podejść do kwestii kapituły. I do kapituły dołączyły również dzieci, właściwie młodzież czytająca, która również miała swój głos. I bardzo mi się spodobało to, jak właśnie ci młodzi ludzie uzasadnili ten wybór, bo byli podobno, to jest, zdaje się, straszna tajemnica, więc nie powtarzajmy, powtarzajmy to jako tajemnicę, byli nieomal jednogłośni, jeśli chodzi o wybór tej właśnie książki. To znaczy uznali, że to jest książka, która mówi o bardzo ważnych dla nich rzeczach, bardzo ważnych sprawach, ważnych dzisiaj, ale mówi w taki sposób, że nie podaje ich na talerzyku. To znaczy nie w sposób oczywisty. I ta cała otoczka to jest chyba za mało powiedziane, ale te dekoracje też za mało powiedziane. Forma fantazji, właściwie książki fantazji, wykorzystująca, no powiedzmy, takie północne mity, północną mitologię, jest na tyle atrakcyjna, że nie widać takiej nachalnej pedagogiczności tej książki, czy powiedzmy takich wartości, które są, byłyby podawane wprost. To, co tam się dzieje, jest bardzo intrygujące, interesujące, wciągające, a przy okazji jednak mówi ta książka o czymś bardzo, bardzo ważnym. I jest jeszcze jedna rzecz, na którą oni zwrócili uwagę i my też, muszę powiedzieć, mianowicie funkcja natury. To jest coś, co teraz zauważamy w literaturze chyba bardziej, także w literaturze dawniejszej, że są takie książki, w których natura nie pełni właśnie, jak wspomniałem przedtem, formy czy funkcji dekoracji, tylko jest równoprawną uczestniczką zdarzeń. A czasami nawet jest po prostu nieomal postacią w tych zdarzeniach. Także to jest coś, co teraz w ramach tak zwanej ekokrytyki, na to się zwraca uwagę, to w tej książce jest. A ponieważ my, tu przejdę już do kapituły dorosłej, stawiamy sobie za cel stworzenie w ciągu najbliższych lat takiego, no może przesada, że kanonu, ale powiedzmy takiej propozycji książek ważnych, ważnych, ale też mówiących coś o tym czasie, kiedy je wybieraliśmy, to myślę, że ta książka będzie ważna właśnie w tym kanonie, w cudzysłowie, bo też będzie coś mówić o tych czasach i o naszych potrzebach, czy też raczej może potrzebach młodych ludzi, takiej właśnie literatury oni zdają się potrzebować. No i o takich potrzebach czasów, to znaczy my teraz przecież bardziej zwracamy uwagę na naturę.
To był Michał Rusinek, uzasadniający wybór jury. Z Michałem Rusinkiem spotkamy się jeszcze dzisiaj w Alfabecie w zupełnie innej sprawie, ale teraz czas posłuchać, co o swojej książce zatytułowanej Silla ma do opowiedzenia wam, słuchaczom Alfabetu, autorka Karolina Levenstam.
Radio Kraków.
Na szczycie okładki, jeszcze nad tytułem i nad pani nazwiskiem, jest napisane Opowieści świata zorzy. Ten świat zorzy zupełnie niezwykły, ale to już również, zresztą sama okładka, naprowadza nas na północ. Ale ta kraina, do której pani nas zabiera, tak naprawdę nie istnieje.
No nie istnieje, ale dla mnie jest chyba bardziej realna niż wszystkie krainy, które istnieją. Ja w niej żyję już bardzo wiele lat i że właściwie teraz już ją odkrywam, a nie tworzę.
Powiedzmy trochę więcej o tym świecie. Zimno, ciemno.
Jest zimno, tak. To jest taki świat, no to się zaczyna w ten sposób, że lądujemy w świecie, w którym jest bardzo zimno i jedynym takim wytchnieniem tych wszystkich mieszkańców tego świata to są zwierzęta i ludzie żyjący razem w zgodzie. Jest dzień zorzy, kiedy to zorza pojawia się na niebie raz w roku i przynosi nadzieję. Ale okazuje się, że zorza blednie i tak się zaczyna historia. Ktoś musi się tym zająć, ktoś musi ją uratować. I to jest właśnie mój bohater Ari.
Ten Ari ma tylko 11 lat, a chciałby się powiedzieć aż 11 lat, bo ten mały chłopiec zostaje wysłany przez społeczność na ratunek, żeby sprawdzić, co się z zorzą dzieje i musi pokonać wiele różnych przeciwności. Przy okazji chyba dojrzewa, staje się jeszcze bardziej dorosły, chociaż on nam się na początku już wydaje dość dojrzały, prawda?
Tak, no bo to jest w pewnym sensie powieść, która zapożycza motywy z powieści drogi i z powieści tak zwanej coming of age, czyli powieści o dorastaniu. Więc rzeczywiście Ari zaczyna tę podróż nie wiedząc dokładnie, kim jest, skąd się wziął i jakie są jego cele w życiu, a kończy wiedząc już to wszystko. Więc ta droga, którą przechodzi, pomaga mu niejako odkryć samego siebie. No i to jest taki typowy motyw, można powiedzieć, właśnie powieści odkrywania siebie podczas dojrzewania. Ale nie da się uciec od takiego toposu, prawda? Bo jednak wszyscy przechodzimy coś takiego. To znaczy dla nas wszystkich dojrzewanie jest odkrywaniem siebie.
Ari wychowywany jest tylko przez mamę, ma też młodszą siostrzyczkę. Jego tato nie żyje, a może zaginął, tego dokładnie też nie wiemy, w bardzo dramatycznych okolicznościach, które dotknęły też tę krainę.
Tak, no i on jest właśnie w takim sensie, jest w pewnym sensie sierotą, jak wiele bohaterów literackich, prawda? Bo, nie wiem, począwszy od Harry'ego Pottera przez Olivera Twista i bardzo wiele różnych innych postaci, jakoś tak jest, że kiedy ginie rodzic, albo giną rodzice, albo zostajemy sami, nagle może to dojrzewanie naprawdę się rozpocząć. I myślę, że u Ari'ego właśnie dlatego też między innymi może się ona rozpocząć, że czuję się trochę sam. Już pomijając to, że samo wyruszenie w drogę, prawda, no to jest jakieś opuszczenie domu. I to opuszczenie domu właśnie zawsze, chciałabym powiedzieć, sprzyja, ale takiej dojrzałości.
Powiedziała pani już na początku, że w tej krainie zwierzęta i ludzie żyją w zgodzie, żyją razem. Pojawiają się tam takie groźne zwierzęta, jak chociażby wilki, których przecież właściwie się boimy, a tutaj okazuje się, że są przyjaciółmi ludzi. Ale nie do końca to tak jest, bo potem po drodze on jednak spotyka takie zwierzęta, które są groźne, które są przeciwko ludziom.
Tak, znaczy mówiąc, że żyją w zgodzie, to tak naprawdę mam na myśli to, że żyją na równych prawach. Że to nie jest taki świat jak wiele różnych innych światów, jakby chociażby, nie wiem, świat narnijski, prawda? W którym jakby niby zwierzęta i ludzie są podobnymi obywatelami danego świata, ale jednakowoż ludzie są w jakiś sposób lepsi, wyżsi, nie wiem, mają inny status. Tutaj jest absolutna równość, panuje. I oczywiście są wrogowie, są przyjaciele, więc w tym sensie jest to świat ludzi i zwierząt tak bardzo, że nie ma żadnej, prawda, różnicy między jednymi a drugimi. I taki świat właśnie bardzo chciałam napisać, bo zwracałam na to uwagę jako dziecko już, że nawet właśnie w tej Narni mojej ukochanej, którą czytałam jako mała dziewczynka, jednak jest tak, prawda, że nie wiem, tylko królami i królowymi Narni mogą być tylko ludzie, a nie zwierzęta. A tutaj jest tak, że jesteśmy w tym wszyscy razem.
I potrafią się też porozumiewać, mają wspólny język, co jest bardzo ważne.
Tak, to się przydaje.
Czy może pani rozszyfrować, czy to będzie za dużo powiedziane dla tych, którzy jeszcze tej książki nie czytali? Czy może pani rozszyfrować tytuł Silla?
Silla, na początku wiemy tylko, że jest to tytuł książki, którą Ari dostaje na drogę, kiedy wyrusza na ratunek Zorzy. Potem okazuje się, że jest to imię kobiety z mitu. A potem okazuje się jeszcze bardziej coś, czego już chyba bym nie chciała zdradzać, bo to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy Ari odkrywa, kim tak naprawdę jest.
No i mamy zupełnie doskonałe ilustracje Mariusza Andryszczyka. Czy pani miała jakiś wpływ na to, jak ta książka została pokazana w obrazie? Kontaktowaliście się ze sobą?
Oj tak, no to w ogóle się zaczęło od tego, że Mariusz przyjechał do mnie i siedzieliśmy przy moim stole kuchennym i szkicowaliśmy razem te ilustracje. I ja mówiłam, kto jak wygląda, więc jak ja piszę w ogóle, to już na przykład przy drugiej części, wiedząc już na pewno, że Mariusz będzie to ilustrował, to robiłam mu szkice. Tak wygląda ta szata, tak wygląda ten znak, tak wygląda ta osoba. Więc akurat tutaj była bardzo duża kolaboracja. Myśmy mnóstwo czasu spędzili na Zoomie i rozmawiając i miał trochę ze mną 7 światów, bo normalny autor po prostu bierze ilustrację i tyle. A ja mówię, Mariusz, nie, poczekaj, przecież on nie ma takiego wyrazu twarzy. No jak to, w takiej sukience, no co ty, nie?
No dobrze, ale skąd pani to wszystko wie? Na przykład właśnie, jak oni mają być ubrani? Jak oni mają wyglądać?
Oni tak przychodzą ubrani, wie pani, to nie jest tak, że ja sobie to wymyślam. No,
oni tacy do pani przyszli?
Tacy przyszli, no to już wtedy po prostu ja ich rysuję, a potem Mariusz to rysuje, tylko jeszcze lepiej.
Już wspomniała pani o tym, że Silla ma kontynuację. Jest druga część opowieści Świata Zorzy. Druga część nosi tytuł Strażniczka Perły i tutaj główną bohaterką jest dziewczyna.
Tak, to znaczy Ari na swojej drodze spotyka dziewczynę Kutik, która odgrywa pewną rolę w tej historii, ale nie jest to jakaś ogromna rola.
No ona nie jest w każdym razie w tej pierwszej części jest taką osobą poboczną, nie jest główną bohaterką.
Tak, ale ja ją tak polubiłam i tak uważam, że jest tak fantastyczna i zawsze chciałam być taka jak ona, że tak mi brakowało jej. Tak zatęskniłam za nią po tym zakończeniu Silly. I pomyślałam sobie, że ta następna historia należy do niej. Więc ona podejmuje pałeczkę i ona robi coś niesamowitego w następnej części. Ja ją po prostu kocham, tą Kutik. Chciałam tylko zaznaczyć, jeżeli ktoś nas słucha, to musi to wiedzieć, że między mną a Kutik jest jakby wielka miłość.
A czy możemy choć trochę zdradzić, na czym polega misja Kutik?
Tak, to znaczy misja Kutik zaczyna się od tego, że na równinie Tleithin, na której mieszka już teraz Zarim, przylatują białe ptaki, które są zupełnie inne od ptaków, jakie znamy już z pierwszej części. Mają błoniaste skrzydła, wyglądają trochę jak nietoperze i w śpiączkę. I połowa ludzi na tej równinie w tę śpiączkę właśnie wpada i Kutik biegnie, żeby znaleźć pomoc. I tak się rozpoczyna ta historia. A potem się okazuje, że tak naprawdę wszystko to, co wiedzieliśmy o Zorze z pierwszej części, ma jeszcze drugie dno.
Tak sobie wyobrażam, że raczej niemożliwe jest chyba czytanie drugiej części bez pierwszej, bo często powstają takie serie, w których każdy tom istnieje osobno i można czytać je pojedynczo, nie trzymając się koniecznie kolejności. Tutaj chyba jest to niemożliwe, bo wiele rzeczy, z których które wiele scen, które pojawiają się w Strażniczce Perły, ma swój początek w Silii.
Trochę tak, ale znam kilka dzieciaków, które przeczytały Strażniczkę Perły i nie miały z tym w ogóle żadnego problemu. I ja też tak chciałam zrobić, żeby jak ktoś weźmie Strażniczkę Perły, żeby nie był zagubiony. Myślę, że to się da zrobić.
No więc ja mam w studiu przed sobą obydwie części, i Sillę, i Strażniczkę Perły. I teraz oczywiście zadam pani to najbardziej kłopotliwe pytanie, co dalej?
Będzie trzecia część. Już jest tytuł, ale go nie zdradzę, bo to jest takie jakby, jak to się mówi, no można tak zapeszyć. Mm-hmm. No.
To nie zapeszamy.
Mariuszowi różne szkice, więc to będzie trzecia część i ostatnia, dlatego że to jest, zawsze to miał być tryptyk, zawsze to miała być trylogia, nigdy to nie miała być...
Aha, czyli pani od początku, pani wiedziała, że to będzie kilka tomów, te trzy tomy, tak? Nie pisała pani jednej książki, tylko od razu z nastawieniem, że będzie właśnie ta kolejna i kolejna?
Tak, tak, tylko zawsze to miał być tryptyk. Ja jako matka w ogóle dzieciom, różnym już, bo trójkę posiadam ich, nie jestem fanką tych wszystkich takich właśnie niekończących się serii, prawda? Że jak się dzieciom jedna rzecz spodoba, to się okazuje, że autor jest w stanie wyprodukować 20 innych takich samych. I zawsze mi się to wydawało jakimś taką zbrodnią wobec sztuki, no bo jednak nie może tak być, że produkuje się w takim ciągu to samo. Ja miałam pewną wizję, która na pewno się zamyka.
No to w takim razie odsyłamy dzisiaj słuchaczy Alfabetu, przyszłych czytelników, jeżeli jeszcze nie znają pani książek, do Silli, ale też do Strażniczki Perły. Obie książki zostały wydane przez wydawnictwo Agora dla dzieci. Zilustrował je Mariusz Andryszczyk. W oczekiwaniu na trzeci i ostatni tom rozmawialiśmy z Karoliną Lewenstam. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I teraz wiadomość dla słuchaczy Alfabetu. Oba tomy mam dzisiaj dla was. Wystarczy napisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Silla i obydwa tomy trafią do jednej osoby. Pierwszy tom Silla i drugi tom Strażniczka Perły. alfabet@radiokraków.pl Z Michałem Rusinkiem spotkaliśmy się już dzisiaj przy ogłaszaniu tytułu książki, która zdobyła główną nagrodę w konkursie Literacka Podróż Hesti, ale wykorzystałam jego obecność w studiu po to, żeby opowiedział nam o swojej najnowszej książce. Książce, która nosi tytuł Pan Słowik o Julianie Tuwimie dla dzieci. Ta książka ukazuje się właśnie w tych dniach w wydawnictwie poznańskim, w wydawnictwie Zygzaki, bo właśnie w tych dniach, dwa dni temu, obchodziliśmy 130. rocznicę urodzin Juliana Tuwima. To jest poeta, który pisał nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Natomiast o wszystkich jego fantastycznych wierszach dla dzieci na pewno wiecie i na pewno większość z nich znacie, jak one powstawały i co Julian Tuwim pisał dla dorosłych. O tym między innymi opowie teraz Michał Rusinek.
Radio Kraków.
Michał Rusinek dzisiaj w Alfabecie będzie opowiadał o poecie innym niż on sam, bo Michał Rusinek jest przede wszystkim poetą. No, kiwa głową, że nie bardzo. No jak to? Przede wszystkim jesteś poetą,
tak?
Nie?
No nie wiem.
Ale dla dzieci na pewno się tak kojarzysz.
No jestem, ja bym uważał, że ja pisuję wierszyki dla dzieci.
Okej. Okay. Tak. No to co w takim razie powiedzieć o Julianie Tuwimie,
poeta,
który stał się...
Nawet wielką literą.
Który stał się bohaterem twojej najnowszej książki. Książka nosi tytuł Pan Słowik o Julianie Tuwimie dla dzieci. I uwielbiam twoje tłumaczenie tego tytułu Pan Słowik, bo mnie się oczywiście od razu kojarzy to z wierszem o Panu Słowiku, a to mi się skojarzyło ze słowami.
Tak, to jest fałszywa figura etymologiczna, bo ja uznałem, że Słowik na pewno jest od słów. Szczerze mówiąc, to może powiem od początku, skąd się to wzięło. Właściwie dwie instytucje zaproponowały mi napisanie tej samej książki, więc te instytucje ze sobą skojarzyłem i doprowadziłem do ich spotkania, to znaczy wydawnictwo, czyli wydawnictwo poznańskie, czy Zygzaki właściwie, to samo, które wydało moją, czy też naszą z moją siostrą książkę o Wisławie Szymborskiej, Szalik, oraz Łódzki Dom Literatury, który poprosił mnie, żebym napisał książkę o Tuwimie na urodziny Tuwima, żeby ona się ukazała, czyli teraz we wrześniu. I pomyślałem sobie, że to będzie taka prosta rzecz, wiadomo, prześliczne wierszyki dla dzieci, które wszyscy pamiętamy. I to właściwie tak jest i to jest pewien problem dla współczesnych, no powiedzmy, piszących wierszyki dla dzieci, czy wiersze dla dzieci, autorów i autorek, że w świadomości babć i dziadków, bo to głównie oni kupują dzieciom książki rymowane dla dzieci, właściwie funkcjonują tylko ci dwaj poeci, to znaczy Tuwim i Brzechwa. No ale wydaje mi się, że dobrze by było zastanowić się, na czym polega no, w tym przypadku fenomen popularności wierszy Juliana Tuwima dla dzieci. I pomyślałem sobie, że no, coś tam wiem o jego biografii. Czytałem książkę Mariusza Urbanka o Tuwimie i inne książki o Tuwimie. Też pamiętam go oczywiście ze studiów. I pomyślałem sobie, że na pewno to będzie sama przyjemność. Potem się okazało, że nie bardzo, dlatego że jednak ta jego biografia, no nie z czasów dzieciństwa, chociaż też jest, można powiedzieć, dosyć no, mroczna, to może za dużo powiedziane. Ale jakiś cień się nad nią
nosi. Trudno dzieciom opowiadać.
Tak, więc trochę się nad tym namęczyłem, no ale ostatecznie wymyśliłem jakąś taką ścieżkę poprzez tę jego skomplikowaną jednak biografię wielowątkową, która wydała mi się interesująca dla dzieci, współczesnych dzieci. Pewnie, że mnóstwa faktów tam nie ma.
Ale to przecież nie o to chodzi, kiedy się dzieciom opowiada. Chodzi o to, żeby dzieciom przedstawić tego no, dla nich już legendarnego i starszego pana, od dawna nieżyjącego, a dzieci znają jego wiersze, no bo tak jak powiedziałeś, dziadkowie i babci przede wszystkim kupują poezję dzieciom. Niemniej jednak no, mamy wszyscy wdrukowani w pamięć te najważniejsze jego wiersze. A mnie zaskoczyło w tej twojej opowieści to, jak późno w ogóle zaczął pisać dla dzieci i też jak późno w twojej książce te wiersze się pojawiają, bo cały czas czekamy na to, kiedy wreszcie będzie coś o tej lokomotywie, albo kiedy wreszcie będzie coś wreszcie o tym tytułowym panu Słowiku, a tu nic, a tu ciągle jego dorosłe życie, jego dorosłe problemy, jego pisanie dla dorosłych i okazuje się, że tym przełomem, o czym ja na przykład nie wiedziałam, był elementarz Falskiego.
Tak, gdyby nie pan Falski i gdyby nie to, że on poprosił Tuwima o napisanie wierszyków do elementarza, to pewnie nie mielibyśmy Tuwima dla dzieci. Wprawdzie Jerzy Bralczyk, profesor Jerzy Bralczyk, z którym rozmawiałem już po napisaniu tej książki, powiedział, że przecież w jego twórczości dla dorosłych również pojawiają się takie wiersze, które mogłyby być wierszami dla dzieci, więc to jak gdyby to czekało u niego, czekało na jakiś impuls, na jakiś bodziec i właśnie ten impuls tego, to dostarczył ten impuls właśnie Marian Falski. I zresztą Tuwim nawet wymieniał wierszyki w kolejnych wydaniach elementarza. No i potem już pisał osobno, najpierw w czasopismach, a później w książkach.
Ten pierwszy to było Obecadło?
Tak.
Ten, który się pojawił w
elementarzu. Tak mi się wydaje, że to było. Mm-hmm. Tam były trzy na samym początku, o ile pamiętam.
Obecadło z pieca spadło. To właściwie no, jeden z najważniejszych chyba tych wierszy dla dzieci, które znamy. Bardzo mi się też podoba twoja opowieść o jego rodzinie, o jego siostrze Irenie Tuwim, o tym, że już jako dzieci nawzajem się uzupełniali. O tym jego dzieciństwie zupełnie niezwykłym, kiedy kolekcjonował różne dziwne rzeczy, począwszy od znaczków i motyli, skończywszy na wężach.
No tak, bo też hodował jakieś węże, bo on był, natychmiast zostawał pasjonatem wszystkiego, czego tylko nie tknął. I to się kończyło różnie. Raz nawet prawie wysadził w powietrze mieszkanie rodziców, jak postanowił zostać chemikiem. Więc to wszystko jest opisane.
Ale też myślę, że dla dzieci bardzo ważne w ten... ta opowieść o tym, dlaczego on się czuł trochę samotny i odsunięty, to jest chyba bardzo ważne, kiedy kierujemy książkę do dzieci, które też mają przecież różne problemy.
Na tym mi zależało. Zależało mi, żeby wybrzmiały w tej książce takie dwa wątki. Jeden to wątek tego jego znamienia, czyli myszki. On się urodził z taką sporą myszką, na policzku, która okazała się nieoperacyjna. To znaczy, żaden ówczesny chirurg nie chciał się podjąć operacji, zoperowania tego, bo uznawali wszyscy, że to tylko mu zaszkodzi. No i jego mama miała największy problem z tym i trochę się wstydziła chodzić z nim na spacer. Zdaje się, że też rówieśnicy, no jak wiadomo, dzieci bywają okrutne, się z niego wyśmiewali i dokuczali mu. Więc myślę, że w dużej mierze dlatego on żył trochę innym życiem, takim życiem utajonym, niepublicznym, jako dziecko przynajmniej. To znaczy siedział w domu i na przykład czytał. I na przykład zainteresował się różnymi rzeczami, ostatecznie słowami i językiem. Kolekcjonował gazety przez jakiś czas, kolekcjonował książki o językach różnych. Interesowały go obce języki, związki tajemne między słowami. Więc został trochę takim, przepraszam za patos, alchemikiem słów. No powiedzmy, że było to o wiele bardziej bezpieczne niż bycie na przykład chemikiem wysadzającym dom rodziców w powietrze. I to jest jeden wątek, a drugi wątek to jest coś, co jakiś czas pytają mnie, no akurat nie dzieci, ale dorośli, to znaczy wiemy już, że słowo murzyn w tej chwili jest słowem, którego używać nie powinniśmy, bo jest ono deprecjonujące i osoby czarnoskóre mieszkające w Polsce nie życzą sobie, żeby tak do nich i o nich mówić. No więc co zrobić na przykład z ciastem murzynek? No to nie wiem, co zrobić, bo nie lubię tego ciasta, więc mniej mnie to interesuje, ale przede wszystkim co zrobić z wierszykiem Murzynek Bambo, który jest przecież uroczym wierszykiem i na pewno pan Julian Tuwim nie miał żadnych, można powiedzieć, złych intencji.
Tak, bo pisząc. To jest bardzo ciepła historia, kończąca się tym słynnym zdaniem: szkoda, że Bambo z nami nie mieszka, prawda?
Właśnie, nie chodzi z nami,
chodzi
do szkoły.
Chodzi z nami do szkoły.
No ale teraz czasy się zmieniły, bo osoby czarnoskóre bywa, że chodzą z nami do szkoły i bywa, że właśnie nie życzą sobie, żeby tak o nich mówić. Ja nie jestem zwolennikiem cenzury i nie jestem zwolennikiem usuwania tego wierszyka i zapominania o nim, gdzieś go tam ciskania w niebyt, ale jestem za tym, żeby trochę inaczej go teraz przeczytać. To znaczy, żeby to był wierszyk nie tyle o egzotycznej w czasach Tuwima sytuacji właśnie czarnoskórego dziecka w jednak Polsce, ale żeby to był wierszyk o tym, jak zmienia się znaczenie słów. I myślę, że taka interpretacja wierszyka, tego właśnie wierszyka, spodobałaby się również panu Julianowi Tuwimowi, dla którego jednak słowa były czymś bardzo ważnym, chyba nawet najważniejszym.
Jeszcze nie powiedzieliśmy nic o ilustracjach, które są fantastyczne, przepiękne, po prostu nie można od nich oczu oderwać.
To tutaj moja siostra trochę próbowała nawiązać do Szalika i przyjęła podobną zasadę, jak myślę. To znaczy posługiwała się takimi formami, którymi posługiwała się w poprzedniej książce Wisława Szymborska, czyli kolaż na przykład. A tutaj trochę tak jakby podglądamy różnego rodzaju notesy, zapiski, trochę wymyślone, a trochę prawdziwe, samego pana Juliana Tuwima. Więc trochę wchodzimy w ten jego jego świat, tych jego, nie wiem, zapisków na
przykład. Dużo pisma ręcznego na przykład, właśnie takiego naśladowania. I też chcę powiedzieć, że pod koniec pojawiają się bardzo fajne pomysły na zabawy słowne, które można, to są twoje pomysły, ale wzorowane na tym, co robił Julian Tuwim też jako dziecko, kiedy kolekcjonował właśnie słowa. Można się dzięki tym podpowiedziom na przykład doskonale bawić, kiedy się nudzimy jadąc samochodem.
A rozładuje nam się komórka. Tak, to może wspomnijmy o jednym chyba nawet najważniejszym wydarzeniu w życiu Juliana Tuwima, mianowicie pojawieniu się jego córki. To była córka adoptowana. Pani Ewa zresztą żyje i prowadzi fundację Juliana i Ireny Tuwimów. I ona, no to było wymarzone, znaczy wymarzone dziecko, to znaczy w tym sensie, że Julian Tuwim bardzo chciał mieć, miał mieć dziecko. Traktował ją zresztą, tę córkę, bardzo poważnie i po partnersku. Oboje zresztą tak to ją traktowali, rodzice. I nawet był taki wątek, mi się bardzo spodobał, że oni ją zapytali, jak chciałaby mieć na imię, kiedy chciałaby mieć urodziny. Bardzo rozsądnie powiedziała, że jakoś szybko, bo zależało jej o tym, szybko po adopcji. I też kim chciałaby być. To znaczy uświadomili ją, że może być kim chce. To znaczy może być Polką, może być Żydówką, może być Europejką po prostu. To od niej zależy. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że nie jest to w gruncie rzeczy postanowione już wcześniej, tylko można to sobie wybrać.
I można na ten temat po prostu z dzieckiem rozmawiać.
A można się też bawić, dlatego że bardzo wiele, właśnie te zabawy, o których wspominasz, tak, które są na końcu książki, to są zabawy, które pan Julian uprawiał właśnie ze swoją córką. Notabene o wiele mniej już wtedy pisał. Kiedy ona się pojawiła, dlatego że się nią zajmował. Tak. I to też wydało mi się bardzo, bardzo cenne, żeby o tym wspomnieć, że jednak fajnie jest, kiedy rodzice mają dla nas czas, jak jesteśmy dziećmi. I ona pojawiła się w takim momencie życia Tuwima, że on już był bardzo uznanym poetą i nie musiał już tak naprawdę. Nic już nie musiał, więc mógł się nią zajmować.
Pan Słowik o Julianie Tuwimie dla dzieci. Michał Rusinek jest autorem tej książki. Joanna Rusinek jest autorką ilustracji, fantastycznych zupełnie. Będzie się wam ta książka bardzo podobać, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, bo ja z tej książki się sporo dowiedziałam, dużo się pouśmiechałam, przypomniałam sobie jego poezję, a dla dzieci na pewno to będzie spotkanie z bardzo mądrym i pięknym człowiekiem. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie Zygzaki, tak się nazywa ta część wydająca dla dzieci. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
I mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu w Radiu Kraków. Pan Słowik o Julianie Tuwimie dla dzieci Michała Rusinka z ilustracjami Joanny Rusinek. Książka ukazała się w wydawnictwie poznańskim. Wystarczy do mnie napisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule napisać Słowik, a książka do kogoś dzisiaj już trafi. Zobaczycie, ile w niej pięknych ilustracji, ile w niej pięknych opowieści. No i jest też przede wszystkim poezja Juliana Tuwima. A skoro o poezji Juliana Tuwima, to chcę wam przypomnieć, że przed laty w Radiu Kraków nagraliśmy taką płytę zatytułowaną Ptasie Radio, najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima. Na tej płycie wiersze czytają Anna Dymna, Dorota Segda i Jan Peszek. I wśród tych wierszy jest oczywiście spóźniony Słowik. Jakżeby inaczej, ten wiersz, do którego nawiązał Michał Rusinek w swojej książce. No to posłuchajmy teraz tego wiersza.
Spóźniony Słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji.
Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a już jest po 11 i Słowika nie ma. Wszystko styknie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskubali? Srebrny głosik skradli? To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek.
Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze.
Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę.
A pan Słowik słodko ćwierka.
Wybacz, moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.
Dorota Segda, Anna Dymna i Jan Peszek czytali wiersz Spóźniony Słowik Juliana Tuwima z płyty Ptasie Radio. I chcę powiedzieć, że ta płyta to jest już biały kruk, bo właściwie jej nigdzie nie można dostać. A ja ją mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu w Radiu Kraków. Dodam, że jeszcze na tej płycie mamy Okulary i Ptasie Radio i Lokomotywy i Słonia Trąbalskiego, no i oczywiście Spóźnionego Słowika. To, żeby zdobyć tę płytę teraz, też można napisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ptasie Radio.
Radio Kraków.
Na koniec w alfabecie, jak zawsze, coś do słuchania. To będzie książka Marka Stelara, który pisze przede wszystkim dla dorosłych, ale również napisał dwie książki dla dzieci. To jest właśnie drugi tom z cyklu Chaos i spółka na tropie. Ten drugi tom nosi tytuł Tajemnica zaginionego konia. Posłuchajcie fragmentu, czyta Janusz Zadura.
Wojtek jest zwykłym dwunastolatkiem z takimi samymi problemami, jakie mają inne dzieciaki w tym wieku. Z większych kłopotów, przynajmniej z punktu widzenia Wojtka, można wymienić ograniczenia, jakie rodzice nakładają na używanie przez niego telefonu. O, na szczęście to urządzenie nie odgrywa w jego życiu aż tak ważnej roli, jak w życiu niektórych kolegów i koleżanek, bo Wojtek ma hobby. Modelarstwo lotnicze. W wolnym czasie z zapałem skleja modele samolotów i śmigłowców, choć czasu ma niestety coraz mniej. No wiadomo, szkoła, basen oraz, wyobraźcie sobie, konie. Wojtek zaczął uczyć się jeździć konno po powrocie z wakacji, tych, na których poznał Karolę. Karola jeździ od lat, a ponieważ tak się składa, że po pierwsze oboje mieszkają w Szczecinie, a po drugie bardzo się na tych wakacjach polubili, przekonała Wojtka, by spróbował jazdy w tej samej stadninie. I Wojtek się wkręcił, bo Karola wręcz zaraziła go tą pasją. I to jak się wkręcił! Okazało się, że ma niezłe predyspozycje do tego sportu. Jednym słowem, nadaje się. Ma doskonały zmysł równowagi, wyczucie i podejście do koni i do zwierząt w ogóle. I jeśli już jesteśmy przy zwierzętach, to przejdźmy do kolejnego bohatera naszej historii, mianowicie do psa. Pies wabi się Chaos. Jest doprawdy niezwykłym czworonogiem. Co w nim takiego niezwykłego? Ha! Ano przede wszystkim to, że mówi ludzkim językiem, konkretnie po polsku, ale o tym za chwilę. Chaos jest owczarkiem belgijskim i emerytowanym psem policyjnym, a jego przewodnikiem przez 10 lat był tata Wojtka, policjant. Razem tropili przestępców, przeważnie złodziei, ale zabezpieczali także imprezy masowe, czyli pilnowali porządku na meczach Pogoni Szczecin albo na koncertach czy Dniach Morza. Kiedy Chaos przeszedł na emeryturę, tata Wojtka zabrał go do domu, bo taki jest zwyczaj, jeśli funkcjonariusz ma możliwość. Tata Wojtka miał, z czego Wojtek bardzo, ale to bardzo się cieszył. O tym, że chaos nauczył się mówić już dawno temu, nasz bohater dowiedział się wkrótce po tym, jak pies z nimi zamieszkał.
Wie o tym tylko Wojtek. A i jeszcze jedna osoba, bo tak się umówili.
Dorośli nie zawsze muszą o wszystkim wiedzieć. I dlatego ani tata Wojtka, ani jego mama, która wreszcie wróciła z półrocznego stypendium naukowego w Japonii, ani babcia nie mają pojęcia, że Wojtek i chaos potrafią się ze sobą porozumiewać w sposób odmienny niż w przypadku innych psów i ich właścicieli. No, owszem, ludzie mówią do swoich pupili, ale te zwykle odpowiadają merdaniem ogona, szczekaniem, piszczeniem, skomleniem, skakaniem, lizaniem po dłoni czy podgryzaniem. Sami przyznacie, że to dość mocno ogranicza możliwości porozumiewania się.
Nie dotyczy to na szczęście chaosa, bo on zamiast robić to wszystko, po prostu mówi. To znaczy oczywiście, że merda, liże, szczeka i tak dalej. Ale kiedy nikt nie widzi i nie słyszy, zwyczajnie rozmawia sobie z Wojtkiem, jak wy z rodzicami czy kolegami i koleżankami. Dlatego Wojtek często chodzi z nim na spacery i zabiera go do stadniny, w której spędzają sporo czasu. A nie tylko jeżdżąc, ale również sprzątając czy oporządzając konie. Wtedy, gdy nikt inny ich nie słyszy, mogą się nagadać. Dość o nich. Teraz kilka słów o Karoli. To sympatyczna dziewczynka, którą Wojtek z chaosem poznali podczas wakacyjnego pobytu w Świeradowie. Karola jest w wieku Wojtka, również mieszka w Szczecinie, ale chodzi do innej szkoły. To właśnie ona pokazała Wojtkowi stadninę w podszczecińskim Tanowie, w której od kilku lat jeździ konno. Spotykają się tam czasem, choć oczywiście ze względu na stopień zaawansowania uczą się jazdy w różnych grupach. Wojtek jest bardzo początkujący, co po każdych zajęciach odczuwa w udach, łydkach i pośladkach, ale nie poddaje się. Karola jest właśnie tą drugą osobą, która zna tajemnicę chaosa. Dlaczego właśnie ona? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo fajna, rozsądna i miła dziewczyna. To chaos do niej zagadał, ku zdziwieniu Wojtka, który nawet poczuł o to lekki żal. A szybko jednak przestał żałować. Z drugiego powodu. A jest on taki, że po godzinach dzieciaki i pies prowadzą wspólnie biuro detektywistyczne Chaos i Spółka, które powstało właśnie w Świeradowie. Wraz z końcem wakacji i początkiem roku szkolnego biuro co prawda ograniczyło działalność, ale nasza trójka ma już na koncie jedną rozwiązaną sprawę. I to całkiem poważną. Pół roku temu wykryli sprawców napadu na pana Kłopotkę, miejscowego kolekcjonera monet, któremu szajka złodziei ukradła sporo cennych numizmatów, w tym niezwykle rzadką monetę zwaną donatywą gdańską.
Janusz Zadura przeczytał fragment książki Marka Stelara z cyklu Chaos i Spółka na tropie, Tajemnica zaginionego konia. Płytę i książkę wydało wydawnictwo Frajda, a ja dzisiaj mam dla was książkę papierową. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Zaginiony koń. I była to ostatnia propozycja w dzisiejszym alfabecie. Życzę wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.